Witam serdecznie, oglądacie Ton Składowy, przegląd prasy audio, wydanie czerwcowe. W tej edycji zajmiemy się dwoma czasopismami, będzie to miesięcznik audio oraz hi-fi i muzyka. Nie mam, jak już wcześniej mówiłem, miesięcznika audio-video. Nie było go w salonie prasowym, w którym go szukałem, tak jak już mówiłem wczoraj. No niestety trudno jest dorwać wszystkie czasopisma audio jednocześnie. Albo to jest kwestia dystrybucyjna, albo to jest kwestia tego, że no redakcje dosyć różne osoby podchodzą do planu wydawniczego. Różnie może być. W tej edycji będziemy mówić m.in. o urządzeniu wielofunkcyjnym NADA z okładki magazynu audio, o monitorach JBL-a, w tym przede wszystkim o monitorze L100 Classic, reedycji klasycznego L100. Będziemy mówić również o gramofonach do 2400 zł. Ponadto w hi-fi i muzyka będziemy mówili o słuchawkach Focal Stelia, o końcówce mocy Gryfona oraz o wzmacniaczu klasy D. To będzie Lavardin ISX Reference. Więc zaczynamy. Zaczniemy od magazynu audio i od wstępniaka napisanego przez redaktora naczelnego, pana Andrzeja Kisiela. Pan Andrzej pisze tak. Na rynku audio miesza się tak wiele koncepcji, nurtów, epok, technik, stylów, form i treści, że wszystko wydaje się możliwe do sprzedania. Chociaż ostatecznie sprzeda się z tej całej menażerii tylko część. W loterii pomysłów szczęście sprzyja lepszym, ale co to oznacza? Niekoniecznie lepszy produkt, często lepszy marketing. Aplauz zdobędą też magicy, zależy na jakiego trafią klienta, a ten może mieć w głowie tak samo namieszane, jak nie jeden konstruktor namieszał w swoim projekcie. To jest w ogóle bardzo ciekawy wstępniak, ja go przeczytam w całości, bo ja się po prostu mogę pod nim podpisać obiema rękoma, wszystkimi kończynami, nieważne. To jest, tutaj pan Andrzej będzie się odnosił do targów Hi-Fi w Monachium, które miały miejsce w maju. Jest to takie wydarzenie w świecie audio dosyć prestiżowe. I pan Andrzej dalej pisze tak. Wtajemniczeni znają odpowiedź na wszystkie pytania, potrafią nawet ocenić procentowo, jaki wpływ na brzmienie całego systemu mają jego poszczególne komponenty, z wtyczką sieciową na czele. Z kolegami weteranami audiofilskiej prasy stwierdziliśmy, że wobec takich ekspertyz jesteśmy malutcy. Albo naprawdę wielcy, innym rodzajem pewności siebie, że możemy czegoś nie wiedzieć, a i tak nikt nam nie podskoczy. Audiofilizm, a w zasadzie audiofilia, prowadzi swoich bohaterów, sprawców i ofiary przez etapy fascynacji, perfekcjonizmu, determinizmu, subiektywizmu, relacjonizmu, psychoakustycznej analizy, aż do wypełnienia i nihilizmu. Nie każdy musi przejść wszystkie, ani dokładnie w takiej kolejności. Ale prawdziwego audiofila nie poznaje się ani po tym, jak zaczął, ani po tym, jak skończył, lecz po tym, że sprzęt jest dla niego najważniejszy. I chociaż nic w tym złego, to też nic w tym trudnego, żeby temu zaprzeczać. Co dotyczy 90% naszej grupy. Na monachińskim high-endzie deklarowanych audiofilów też trudno było spotkać. Każdy przybył tam ponoć z jakiegoś innego ważnego powodu. A byli tam naprawdę wszyscy, których znam. Od czasów, gdy zamiast robić w życiu parę innych pożytecznych lub nierozsądnych rzeczy, pogrążyłem się w studiowaniu techniki głośnikowej, a przecież tylko chciałem sobie kiedyś zrobić lepsze kolumny. Każdy od czegoś zaczął i na czymś skończy. Każdy czegoś chciał, a czasami przy okazji osiągnął coś innego. Najprzyjemniej cieszyć się tym, co się ma, a jednocześnie wciąż chcieć lepiej. Więcej albo chociaż inaczej. Sprzęt audio daje ku temu wyjątkowe możliwości i wielką panoramę opcji, trafiających do różnych wrażliwości, gustów i wymagań, do różnych portfeli, pomieszczeń i okoliczności. Dzięki temu, a zarazem w tym celu, odbywają się takie imprezy. Chociaż podobno wszyscy audiofile omijają je z daleka. Oprócz przytyków do wiadomych redakcji, które procentowo właśnie określają wpływ na brzmienie różnych dziwnych akcesoriów audio, które oczywiście dla niektórych mogą być ważne, dla niektórych pełnią rolę tylko jakiejś tam ozdoby czy jakiegoś tam akcesorium, to pan Andrzej, myślę, że bardzo, bardzo ciekawie podsumował tę taką społeczną, kulturową wręcz funkcję, znaczy grupę, przepraszam, audiofili. I za to ogromne brawa. Ja naprawdę się pod tym tekstem podpisuję wszystkimi kończynami. Cześć Łukaszu, miło, że z nami jesteś. Przejdziemy dalej do pierwszego testu sprzętowego i tak jak zapowiadałem wcześniej, będzie to NAT. Tutaj test z takiego systemu all-in-one, systemu no nie taniego, bo kosztującego 10 tysięcy złotych, około 10 900, jeśli się nie mylę. To jest NAT M10, system all-in-one. Jest to streamer, wzmacniacz w klasie D, przedwzmacniacz chyba też, ale nie ma wejścia gramofonowego, o czym zaraz przeczytamy. Autorem tego tekstu. Tutaj nie mogę znaleźć nazwiska. Proszę mi wybaczyć w takim razie. Będę to czytał anonimowo, że tak powiem. To, co mi się spodobało w tym sprzęcie, dlaczego go wybrałem. Sprzęt klasy D, czyli wzmacniacze cyfrowe, są nielubiane przez audiofili, tak jak już mówiłem w poprzedniej edycji naszego przeglądu prasy. No ale to jest poniekąd przyszłość audio, tak mi się wydaje, a przynajmniej te funkcje pozostałe, które ten sprzęt prezentuje. W artykule Moc z ekranu czytamy tak. Nowoczesny pod każdym względem, poczynając od samej formy, poprzez elastyczną funkcjonalność, aż do układów wewnętrznych opartych na zaawansowanych akcesoriach cyfrowych i końcówkach w klasie D. NAT skorzystał z doświadczeń producentów urządzeń smart, w których przestrzenią do kreacji są duże ekrany. Dotychczas we wzmacniaczach miały one formę niewielkiego ekranika. W M10 zajmuje on niemal cały front, chociaż całe urządzenie jest kompaktowe. Wyświetlacz ułatwia obsługę funkcji strumieniowych, chociaż w dobie smartfonów i aplikacji nie musiałoby go wcale tutaj być. Innowacyjność M10 sięga dużo dalej. Wyświetlacz ułatwia sterowanie, ustawienia, wreszcie określa styl urządzenia. Chcemy pokrętę? Proszę bardzo. Za chwilę cały front mogą wypełnić wskaźniki wychyłowe, co widzimy na tutaj głównym zdjęciu. Karton z M10 jest niepozorny. Z zawartością waży zaledwie 5 kg. W środku jest jednak spory dobytek. Nie tylko samo urządzenie, ale też kabelki, mikrofon kalibracyjny z przejściówką, złoty pendrive z elektroniczną wersją przewodników i katalogów oraz papierowa dokumentacja. No właśnie, to co mi się tutaj jeszcze spodobało, to jest mikrofon kalibracyjny. To takie systemy DSP, z których nawet tacy studyjni producenci często się ich boją. To ma za zadanie jakby kształtować akustykę pomieszczenia albo inaczej. Takie systemy po prostu biorą pod uwagę to, jaką akustykę ma nasze pomieszczenie i korygują sygnał w zależności od tego właśnie, co mikrofony kalibracyjne słyszą. Ciekawe, były już takie urządzenia już w amplitunerach, z tego co wiem, niektórzy producenci takie systemy stosują. Nie słyszałem jeszcze, może inaczej, opinie o tym, jak to działa, są podzielone. Ale moim zdaniem jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i należy się spodziewać, że te systemy się wkrótce rozwiną na tyle, że całkiem niedrogim kosztem, no bo myślę, że taki system all-in-one za 10 tysięcy jest mimo wszystko dosyć dużo tańszy niż cała adaptacja akustyczna, tak, kupowanie osobnego streamera, wzmacniacza czy końcówki mocy i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie myślę, że całkiem niedużym, stosunkowo niedużym kosztem jak na high-end możemy osiągnąć całkiem dobre rezultaty. I dalej czytamy tak. Na tylnej ściance jest bardziej konwencjonalnie i fizycznie. Wśród gniazd RCA są dwa wejścia analogowe. Liniowe, nie ma przedwzmacniacza gramofonowego, wyjście na zewnętrzną końcówkę mocy, subwoofery, dwa gniazda. Jest też jedno cyfrowe wejście optyczne i jedno współosiowe. Dalej spotykamy złącze HDMI, które wspiera protokół ARC, więc można podłączyć telewizor i przesłać z niego sygnał do M10. I myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie, bo można z tego zrobić po prostu takie domowe centrum rozrywki. Co prawda nie ma to jakoś, nie wiem, dysku twardego, także jak ktoś chce z domowego źródła przesyłać pliki, powiedzmy nieskompresowane, to już będzie miał problem, ale są, myślę, że alternatywy do tego urządzenia. Przynajmniej alternatywy może bez końcówki mocy, ale jakiś koktajl X45 czy coś takiego. Dużo tańsze, a też całkiem ciekawe opcje ma. Okazało się że M10 możemy sterować klasycznym pilotem na podczerwień, bo tutaj pan redaktor, który testował to urządzenie, najpierw próbował to testować, że tak powiem, ręcznie z wykorzystaniem menu dotykowego. Później oczywiście najwygodniejsze sterowanie jest za pomocą smartfona, ale właśnie jak się okazuje, można też podłączyć pilot pod podczerwień. Chociaż uruchomienie takiej konfiguracji nie jest proste. Musimy zaadaptować wybrane przyciski z dowolnego sterownika, podłączyć do M10 czujnik IR, którego nie ma w zestawie, a następnie uruchomić mobilną aplikację i ręcznie określić rolę poszczególnych przycisków w pilocie. Trochę dużo roboty, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czym by mi się chciało w coś takiego bawić, chyba wolałbym się po prostu sterować czymś takim, po prostu z telefonu. To, co jest w ogóle fajne, o czym już mówiłem w magazynie audio, to są te wykresy laboratorium. Może nie będę tutaj tego czytał ani analizował, jakoś bardziej dogłębnie. Kto chce, tego odsyłam do magazynu. Myślę, że taką szczególną uwagę należy zwrócić na zniekształcenia harmoniczne. No niestety to jest końcówka w klasie D, także no jej pewne zniekształcenia tam będą. Co prawda szum jest na poziomie bodajże 80 dB, minus 80 dB, także dalej jest to próg taki, którego nie powinniśmy słyszeć, jednak jeśli ktoś jest takim purystą wykresowym, to może go to zmartwić. Czytamy dalej tak. M10 przyjmuje materiały na bazie PCM o rozdzielczości 32 bit. W niektórych miejscach specyfikacji mówi się o 24 bitach i częstotliwości próbkowania 192 kHz. Pozwalają na to wbudowane dekodery plików. Sam przetwornik DAC to układ ESS Sabre 32384. Jest też AirPlay 2. Sterowanie za pomocą asystentów głosowych Siri oraz Amazon Alexa wymaga zewnętrznej przystawki. Co do DSD, sytuacja jest dość skomplikowana. Zgodnie z materiałami firmowymi, obsługa takich plików wymaga instalacji komputerowego oprogramowania BlueOS, które konwertuje zapis DSD do formatu zrozumiałego dla M10, więc prawdopodobnie dla PCM. No to może już być pewien minus dla ludzi, którzy chcą budować system, powiedzmy, w oparciu o źródła cyfrowe, to myślę, że jednak tacy puryści będą woleli pliki DSD od tych PCM, przynajmniej te takie, no na razie jest ciężko zdobyć takie czyste pliki DSD, ale są serwisy internetowe, na których można kupić po prostu takie pliki DSD i to są mastery DSD, także dla audiofilii jak najbardziej fajna rzecz. Czytamy dalej tak. Systemem kalibracji akustycznej, no tu jest błąd, to Dirac Live. Mamy dwa sposoby na to, by móc z niego skorzystać. Pierwszy to instalacja oprogramowania na komputerze. Dostępne są wersje dla systemów Windows oraz Apple Mac. Drugi wymaga instalacji aplikacji mobilnej. W każdym przypadku mikrofon podłączamy przez specjalną przejściówkę do gniazda USB w samym M10. Nie wiem, dlaczego tutaj musimy wykorzystywać przejściówkę, skoro to jest no, natywne rozwiązanie, przynajmniej tak to rozumiem. Jego działanie jest w pełni zautomatyzowane. Najpierw mikrofon zbiera dane o pomieszczeniu, następnie aplikacja buduje jego akustyczny model. W przypadku M10 system jest dostępny w wersji LE, w której jego działanie zostało ograniczone do niskich częstotliwości, do 500 Hz. Tak szczerze powiedziawszy, to no tutaj może nie będę za dużo o akustyce mówił. Przy wykonywaniu pomiarów akustycznych pomieszczeń przyjmuje się taką jakąś wartość graniczną częstotliwości. No najczęściej to jest właśnie dolne pasmo, z którym trzeba po prostu zrobić porządek, żeby można było, powiedzmy, resztę no nie tyle zaniedbać, ale może trochę mniej korygować. Dlatego tutaj też myślę ta opcja, która działa do tych 500 Hz. Ale zarówno wartość $100 możemy rozszerzyć funkcjonalność do wersji optymalizującej już całe pasmo akustyczne od 20 Hz do 20 kHz. Dirac Live daje też możliwość ręcznej modyfikacji charakterystyk. Myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie. Tutaj macie ten mikrofon kalibracyjny, który wygląda dosyć, nie wiem, vintage jak jakiś faz w kostce, którego używał Jimi Hendrix. Dobrze, tutaj mamy kolejne zdjęcia, na których widać przede wszystkim akcesoria złącza oraz tutaj mamy różne tryby wyświetlacza. Czytamy dalej w tym artykule, co następuje. Czego w nim nie ma? Nie przykuwa jednak wyrazistości, to już mówię oczywiście o brzmieniu, w jednostajną twardość. M10 potrafi zagrać potężnie i z rozmachem, sprawnie zaznaczać rytm, wejść w niuanse szarpnięć i wybrzmień. Nie jest to wielka niespodzianka, ponieważ bas często bywa najmocniejszą stroną wzmacniacza impulsowego, a cała reszta jedzie na jego motoryce energii zręczności. Wysokie tony bywają przyciemnione, wykonują program minimum, nie sprawiają problemów, ale nie dostarczają ani bogactwa informacji, ani emocji. Przepraszam tutaj za takie niezbyt sprawne czytanie, jednak lampa mi tutaj odbijała za bardzo światło. I co? Podsumowując, wydaje mi się, że dosyć konkretny tekst. Nie jest to może rozwiązanie idealne. Kosztuje tutaj, widzę, 10 900 zł. Mimo wszystko myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie, bardzo, bardzo interesujący sprzęt, bardzo funkcjonalny. Podobają mi się właśnie te wskaźniki wychyłowe. Duży wyświetlacz też jest całkiem spoko, szczególnie jak się odtwarza z streamingów. Z tego co wiem, to też wspiera to urządzenie Runa, także taki odtwarzacz, jeśli ktoś chce właśnie na przykład z sieci pliki DSD odtwarzać. Tutaj mogę się mylić, nie pamiętam tak szczerze mówiąc. Przejdźmy dalej, chyba że chcecie tutaj coś skomentować, ale widzę, że raczej komentarzy nie ma. Przejdźmy więc w takim razie do gramofonów. I są to gramofony w cenie do 2400 zł. Tylko 3 modele przetestowała redakcja magazynu Audio. Mimo wszystko postanowiłem podyskutować z wami na temat tych gramofonów w kontraście do tego, co mieliśmy w pierwszej edycji przeglądu prasy audio, kiedy mówiliśmy o gramofonach do 1000 zł. Tutaj wydaje mi się, że już jakby producenci trochę poważniej patrzą na konsumenta, ale mimo wszystko no, widzę jeszcze, że te rozwiązania nie są... że za tę kwotę nie dostajemy tak naprawdę jakichś super dobrych rzeczy. Będę raczej krótko przechodził przez te gramofony. Na pierwszy ogień idzie Denon DP450 USB, czyli mamy tutaj wyjście USB, możemy digitalizować płyty winylowe, jeśli ktoś tego potrzebuje, jeśli ktoś tego nie potrzebuje, to jest wersja bez tego wyjścia USB, ona jest tańsza o kilkaset złotych, czytamy w tym teście tak. Zgodnie z obowiązującymi trendami DP450 USB, dostarczany prosto z fabryki, ma być urządzeniem możliwie najprostszym w obsłudze i regulacji. Na tylną sekcję ramienia nakręcamy cylindryczną przeciwwagę, a anti-scatting ustawiamy wygodnym pokrętłem. To właściwie jedyne narzędzia regulacyjne oprócz systemu mocowania wkładki, na początek w zupełności wystarczające. Czyli raczej proste urządzenie, jeśli chodzi właśnie o to zgrywanie. Właśnie wkładka typu Moving Magnet, przepraszam, to jest jakiś chińczyk, generyk, tutaj możemy zobaczyć, nie wiem czy widać, raczej nie, to jest taka biała wkładeczka, więc prawdopodobnie jakiś OM audiotechniki, no szczerze mówiąc w tej cenie spodziewałbym się czegoś lepszego, szczególnie, że Project dostarcza ze swoimi gramofonami, co prawda prostymi, ale jednak wkładki ortofona, także myślę, że on wysoko tutaj podniósł poprzeczkę i że no tutaj Denon chyba... no nie dał rady pod tym względem, ale wiadomo, można wyrwać gdzieś tam w internecie różne wkładki, jeśli ktoś chce, to nawet używany. No tutaj z używanymi wkładkami różnie bywa, także trzeba uważać, bo łatwo uszkodzić wkładkę. Oczywiście wymiana igły na sam początek, no ale to już co kto lubi. Dużo zdjęć. To co mi się podoba w tym gramofonie, to pokrywa przeciwkurzowa, która spełni również funkcję podtrzymującą okładkę płyty. Tam jest specjalna stopka i możemy postawić sobie płytę, którą słuchamy, żeby ładnie sobie zrobić zdjęcie na Instagrama na przykład. Kupa zdjęć, głównie ramienia, tam talerza i tak dalej. To co mamy z tyłu, włącznik wyjścia, uziemienie i tak dalej. Tutaj jest jeszcze wyjście USB. Nie za bardzo widzę co robi to białe pokrętełko, także nie będę tutaj czarował. Przejdźmy do odsłuchu. Pan redaktor pisze tak. Od pierwszych dźwięków DP450 USB stara się zaczarować słuchacza w taki sposób, jakiego oczekuje większość świeżo upieczonych posiadaczy gramofonu. Brzmienie jest bogate w to wszystko, o czym zdążył się już on zapewnie naczytać i nasłuchać od znajomych. Harmonia, muzykalność, ciepło, spokój, to wszystko jest uzyskiwane przy umiejętnym wymodelowaniu charakterystyki częstotliwościowej. Mamy więc atrakcyjny bas, niski, nieco zaokrąglony, ale nieustannie aktywny, jakby radosny i podkreślający nie byle tyle tempo muzyki, co jej soczystość. Bez wyraźnych konturów, ale z dobrym pulsem, efektywnie wzmacnia każde nagranie, które ma go w swoim repertuarze. Ale za sukces analogowości jest jednak, jest jak zwykle najbardziej odpowiedzialna średnica. Spójna, gęsta, lecz wcale nie ciężka, lekka, z melodyjnością, trochę odpuszczająca z artykulacji. Tutaj trzeba powiedzieć, że jest to gramofon z przedwzmacniaczem, także no, jeśli nie mam przedwzmacniacza, to myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Coraz częściej właśnie producenci gramofonów się decydują na to, żeby produkować gramofony z przedwzmacniaczami, to zapewne dlatego, że no już gdzieś tam wypadły z obiegu te przedwzmacniacze. Tutaj Roman pyta, czy jest to gramofon paskowy. Tak, jest to gramofon paskowy, to możemy zobaczyć tutaj, tu jest przeniesienie napędu i mamy te okienka rewizyjne w płycie talerza, na które zakładamy paseczek, przez które możemy podglądać, czy nam na przykład nie sparcią. Drugi gramofon w zestawieniu to jest Elac Micro, przepraszam, Miracord 50. Też jest to urządzenie, które posiada przedwzmacniacz. Stylistyka nieco inna, nieco odmienna, chyba jest też inny, nie, to chciałem powiedzieć, że jest inny mechanizm antyskatingu, ale widzę, że jest ten sam, inna pokrywa przeciwkurzowa. Mam nadzieję, że się nie wyłamują uchwyty tak szybko, jak to zwykły w niektórych modelach. Co tutaj mamy na pokładzie? Podstawową wkładkę audiotechniki AT91. Nie wiem, czy ona jest jeszcze produkowana, także nie wiem, skąd to się tutaj wzięło. Krótko przejdziemy do odsłuchu. Ogólne założenia dźwięku Miracorda 50 są podobne jak u Denona DP450 USB. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. I w zasadzie na tym skończę. No, opis oczywiście jest dużo bardziej bogaty. Cena 2400 zł. Mamy tutaj troszkę mniej z tyłu, ale ładnie to wszystko poukładane. Tutaj lepiej widać, tak, że jest to gramofon paskowy. Bardzo ładne pokrętło wyboru obrotów. Też taka raczej podstawowa przeciwwaga. Podstawowy system antiskatingu. No tak jak mówiłem, ta wkładeczka audiotechniki. Kolejny gramofon w tym zestawieniu. On mi się spodobał, myślę, że najbardziej z tej trójki, a to przede wszystkim dlatego, że ma akrylowy talerz, który w zestawieniu z tą czarną dechą wygląda całkiem ciekawy. Jest to NAT C558 i tutaj czytamy tak. Project stosuje w swoich gramofonach wkładki firmy Ortofon i taką mamy także w C558. Jest to ceniony, choć niedrogi model OM10 z charakterystyczną szpiczastą obudową. To oczywiście wkładka typu moving magnet, ale igła ma już wyrafinowany szlif eliptyczny. Nie wiem, czy szlif eliptyczny jest wyrafinowany. Myślę, że to raczej jest określenie, które powinniśmy używać względem wkładek supereliptycznych. Tych szlifów supereliptycznych jest dużo, no ale oczywiście ta igła eliptyczna trochę lepiej przylega do płyty. Nie wiem, czy to wpływa na pasmo przenoszenia. Chyba tak. Ostatnio też czytałem artykuł, który traktował o dociążeniu Hetschela a pasmo przenoszenia. To było w jednym ze starszych egzemplarzy, chyba audio wideo, ale nie zdecydowałem się go przynieść, bo był to numer majowy. Dobrze, więc to, co mi się podoba w tym gramofonie, tak jak mówiłem, to ta akrylowy talerz bardzo, bardzo ładnie wygląda, przełamuje tę czerń, ten zielony kolor tego akrylu. Napęd paskowy tutaj też widzimy, w całości ukryty pod talerzem. Pasek przekazuje obroty na plastikowy krążek subtalerza. Tak, czyli nie jakby zakładanie tego paska jest troszkę łatwiejsze, nie wymaga takiej gimnastyki, jak w przypadku tych gramofonów z okienkiem rewizyjnym w talerzu. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z czymś takim. No, nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe, no ale dla początkującej osoby może to być trudne. Koszt tego gramofonu to 2300 zł. Co ciekawe, tutaj już nie mamy tego systemu korekcji, czyli nie posiada ten gramofon przedwzmacniacza wbudowanego. Bardzo podoba mi się też to, że trzyma stylistykę, tak, czarne ramię trzyma stylistykę całego gramofonu. Dostajemy również fajne kable w komplecie, bardzo dobry interkonekt, tutaj jak pisze redaktor, z żyłą uziemiającą, Connect It Phono produkcji Projecta. Mamy też rękawiczki, klucze imbusowe. To co sobie zaznaczyłem tutaj, to jest podpis pod zdjęciem, również regulacja azymutu, dostępna po zwolnieniu kolejnej śruby, która mocuje rurkę w tulejce zawieszenia, wymaga posługiwania się kluczem nimbusowym. No chochlik drukarski, zdarza się, tak? Ja na przykład niedawno opublikowałem film, w którym mówię 3 razy to samo. Każdy popełnia błędy, niemniej uznaję to za dosyć zabawny błąd. Odsłuch C558 nie zachwyca funkcjonalnością, dodatkami czy najmniejszym nawet śladem automatyki. Cała nadzieja w jego brzmieniu. Ale jak tu wygrać z tak doświadczonymi producentami w tej dziedzinie jak Denon czy Elac? Jak przełożyć sukcesy wzmacniaczy na działanie gramofonu? NAT nie idzie w tym samym kierunku, bo pewnie dalej by już nie zaszedł. A jeśli nawet, to pewnie by zabrnął i ugrzązł. W brzmieniu nazbyt analogowym C558 gościem rezygnuje z takiej koncepcji, ustawia się względem konkurentów w pozycji umiarkowania, a przez to uniwersalności. Nie wpada od razu w szybki rytm, ostrą detaliczność i porywającą dynamikę. To zresztą niemożliwe w tym zakresie ceny. C558 jest jednak spokojniejszy, mniej namiętny, a przez to wszechstronny i całkiem kompetentny, gdy trzeba pokazać więcej wysokich tonów. Ja w ogóle podziwiam redaktorów, którzy opisują brzmienie gramofonu, o ile jeszcze rozumiem opisywanie właśnie gramofonu, który ma jakiś tam układ korekcji, bo ten przedwzmacniacz oczywiście będzie miał duży wpływ na kształtowanie brzmienia, to tutaj reszta zależy tak naprawdę od ramienia oraz wkładki. No ramię, tak jak mówię, dociążenie i tak dalej, regulacja. Także podziwiam ten opis, ale myślę, że jest to taki bardzo neutralny opis, tak? Taki neutralny język, nie ma tutaj jakichś czarów o słodkim basie, nie wiadomo czym. Bardzo obrazowe, ale również zrozumiałe i za to lubię właśnie tutaj magazyn audio. Jest konkretnie, po prostu. Wydaje mi się właśnie, że za te ceny 2400 zł dostajemy dosyć niewiele. Niewiele dostajemy w porównaniu do tego, co można dostać na rynku wtórnym oczywiście, ale tak szczerze mówiąc spodziewałbym się więcej po prostu po nowych gramofonach, szczególnie w kwestii wkładek. Bo tak jak mówię, no już za taką kasę możemy mieć fajniejszego ortofona na projekcie, no ale też trzeba patrzeć na współczynniki wow and flutter. No jeśli gramofon nie trzyma obrotów już w fabryce, a niestety niektóre projekty mają z tym problem, no to możemy to po prostu zauważyć i nawet najlepsza wkładeczka nam tego nie uratuje. Przejdźmy dalej. Tutaj w ogóle jest test mini systemów Hi-Fi, czyli tak zwanych mini, wiesz, słyszałem, że jest takie przekleństwo w branży audio, obyś mini wieże recenzował. Także nie będę tutaj może czytał tego konkretnego testu mini, wiesz, kto jest zainteresowany, zachęcam. I myślę, że już widzicie po tym zdjęciu, w jaką stronę zmierzamy. Zmierzamy w stronę monitorów JBL-a. Tutaj dwa modele wcześniej zostały już przedstawione. Ja jednak postanowiłem przeczytać recenzję i test monitorów L100, czyli tych legendarnych, no ikonicznych myślę. Myślę, że wszyscy z nas kojarzą te reklamy kasety Maxell. To jest w ogóle fenomenalne, że to jest reklama kasety, a mimo wszystko to, co najbardziej ludzie zapamiętują z tej reklamy, to są właśnie te monitory. Chodzi o tą reklamę, gdzie facet siedzi wbity w fotel, tak, włosy rozczochrane, gdzieś tam krawat mu zwiewa. Widać tylko na zdjęciu, jest to bardzo minimalna fotografia, minimalistyczna fotografia, widać tylko ten fotel głęboko siedzącego faceta i takie charakterystyczne kolumny na lekko pochylonych podstawkach. Jak ja w ogóle zobaczyłem to zdjęcie, to się po prostu zakochałem w tych podstawkach. Stwierdziłem, że muszę je mieć. Były pewne problemy z tym, bo się okazało, że żadna firma tego fabrycznie nie produkuje. W końcu zleciłem skonstruowanie takich podstawek na zamówienie. Bardzo fajną firmę znalazłem, ale o tym już pisałem, może nie będę robił jeszcze raz reklamy. Jeśli Adam to ogląda, to Adam, pozdrawiam cię. Świetna robota. Spełniłeś moje marzenie. Mam te podstawki. Przede wszystkim mają wyglądać w mojej ocenie. To jest model, który był gdzieś tam produkowany w latach 70. To są monitory średniego pola. Monitory średniego pola, czyli taki sprzęt używany na przykład w pokojach odsłuchowych, w studiach nagraniowych. I gdzieś tam po prostu ci ludzie, którzy pracowali w studio, gdzieś tam sobie to zaadaptowali do takich zastosowań domowych. W ogóle duży, nie chcę powiedzieć hejt, ale duża krytyka spadła na JBL-a po wypuszczeniu tego monitora, w sensie tej reedycji. Głównie dlatego, że zdecydował się na papierowe membrany. Mimo, że ten głośnik wysokotonowy jest wykonany z innego tworzywa niż ten oryginalny, to jest bodajże tytanowy, zaraz do tego przejdziemy. No ale mimo wszystko nie każdemu się to podoba, szczególnie pewnie chodzi o to, że głośnik średniotonowy to nie jest, nie wiem, jakiś Beryl, czy kombinacji jest naprawdę, naprawdę dużo. Mimo wszystko, no już się rzadko kiedy produkuje takie, że tak powiem, klasyczne konstrukcje, gdzie mamy, wiecie, jedno duże pudło, 12-calowy głośnik niskotonowy i dwa inne głośniki średnio i wysokotonowy, taka kolumna trójdrożna. No już się rzadko się widuje. Te wypusty, szczególnie high-endowe, są już bardziej zaawansowane, konstrukcyjne. Nie, czasami konstruktorzy oddzielają głośniki właśnie średniotonowe czy wysokotonowe, obudowy tych głośników fizycznie od reszty kolumny. Ale tutaj mimo wszystko mamy klasyczną konstrukcję, tak jak mówię, dosyć ikoniczne. Bardzo mi się podoba jeszcze ta maskownica. Bardziej klasyczny wygląd jest w pomarańczowym JBL-owskim kolorze. Jest jeszcze dostępny oprócz tego czarnego kolor niebieski. No ale przeczytajmy, rozgadałem się, przeczytajmy, co pisze recenzent na temat tych monitorów. Poszukujących materialnego kontaktu ze wspomnieniami nic nie zastąpi oryginalnych L100, ale te są coraz trudniej dostępne i najczęściej w stanie dalekim od takiego, w jakim niegdyś wyszły z fabryki. Mocno poobijane i nadszarpnięte zębem czasu nie pozwalają przenieść się w przeszłość z taką rozkoszą, jaką niegdyś dawały swoim właścicielom, więc JBL postanowił uruchomić produkcję nowej wersji, po trosze bliskiej pierwowzorowi, po trosze udoskonalonej właśnie pod względem w szczególności tych głośników wysokotonowych, co możemy zobaczyć na tych fotografiach. Oczywiście nisko, średnio i wysokotonowiec. Tutaj mamy tytanową kopułkę, już czytam opis, tytanowa kopułka z płytkim tubowym wyprofilowaniem, też w firmowym stylu, ale w oryginalnych L100 wysokotonowy był zupełnie innego typu, ze stożkową celulozową membraną. Czyli jednak właśnie odeszli od tego wysokotonowego celulozowego głośnika. Nie jest to monitor tani. Za komplet musimy zapłacić około 18 tysięcy złotych, także no myślę, że wymiana tego Twittera to jest dobry ruch. Tutaj mamy cały świetny opis techniczny, historii w ogóle tych monitorów, także jeśli ktoś jest zainteresowany całym przekazem, odsyłam do magazynu Audio, do numeru czerwcowego. Natomiast ja w skrócie przedstawię takie najważniejsze punkty. Obudowa jest w większej części wykończona naturalnym fornirem orzechowym, z wyjątkiem ścianek tylnej i przedniej, polakierowanych na czarno. Oszczędzono więc nam widoku niebieskiego frontu, ale na tym nie koniec atrakcji. W takiej klasyce nie ma jeszcze nic niezwykłego, dopóki nie zobaczymy maskowni. To w całym projekcie wzorniczym wisienka na torcie wielkości tortu. Na dawną modłę, wykonana z grubej pianki o otwartych komórkach, poszatkowana w kostkę. Ścięte piramidy, dostępna jest w trzech kolorach: czarnym, pomarańczowym, to przecież kolor firmowy logo, i oczywiście niebieskim. Niebieskim, bo jest to kolor, w których inne te konstrukcje właśnie JBL-a mają front. Jak wykazały pomiary, maskownica ma też dosyć nietypowe właściwości akustyczne. Nie powoduje wyraźnych rezonansów, prowokowanych zwykle przez krawędzie ramki, ale lekko tłumi wysokie częstotliwości, mówiąc inaczej, ma właściwości uspokajające dźwięk. Chociaż podstawowym narzędziem do jego zmiany są regulatory poziomu tonów średnich i wysokich, które mamy tutaj. To jest też, myślę, dosyć charakterystyczna cecha w takich monitorach. Ja mam bliźniaczą konstrukcję Yamaha NS1000M i tam też mam trochę w innej formie, ale właśnie takie pokrętła, które służą korekcji barwy. No i tutaj słusznie redaktorzy pytają, czy to wstyd trochę pokręcić. Moim zdaniem to nie jest wstyd trochę pokręcić, jeśli komuś nie pasuje brzmienie, albo po prostu chce je trochę stweakować, to dlaczego nie dodać trochę wysokich tonów na kolumnie, czy środeczka? No, od tego to jest. Tak samo niektórzy audiofile boją się właśnie jakiejś korekcji barwy, tonu. To wszystko jest dla ludzi. Naprawdę. Także to nie jest wstyd pokręcić. Czytamy dalej tak. Wszystkie testowane modele JBL są wyposażone w regulatory. Podobnie jak zdecydowana większość dawnych konstrukcji, do których nawiązują również innymi cechami. I tutaj może dalej już skrócę, bo jest tego tekstu naprawdę dużo. Jeden z argumentów przeciwko tym regulatorom to wydłużenie ścieżki sygnału o dodatkowe elementy, styki i punkty lutownicze. A skoro i tak sygnał musi płynąć tą drogą, to ustawienie regulatora w pozycji neutralnej zwykle niczego pod tym względem już nie zmienia. Nie skraca drogi sygnału. Swoją drogą ten argument jest bardzo wysublimowany. Bierne układy regulacyjne nie wprowadzają praktycznie żadnych szumów, a dodatkowe rezystancje połączeń w obwodach średniotonowego i wysokotonowego nie mają wartości znaczących, znacznie większe są celowo wtrącane dla uzyskania założonego tłumienia. To trochę dzielenie włosa na czworo, w czym audiofile się lubują, pod warunkiem wszakże, że nie zmusza się ich do weryfikacji swoich spostrzeżeń w ślepym teście o ogromnych różnicach. W punkt. Laboratorium też tutaj w bardzo ciekawy sposób pokazano charakterystykę częstotliwości. Porównano jeden monitor do drugiego. Jeśli ktoś jest ciekawy, odsyłam. Oczywiście dosyć obszerna analiza tutaj techniczna, również obejmująca wpływ regulacji tonów średnich i wysokich, także bardzo ciekawa rzecz. Głośniki wyciągnięte z obudowy, tutaj może pokażę, jaki potężny magnes. I oczywiście to, co mi się lubią najbardziej, czyli odsłuch. Brzmienie 4306 i 4307 było na tyle specyficzne, a wcześniejsze nieformalne spotkania z Elsto Classic na tyle obiecujące, a przede wszystkim wskazujące na to, że mamy do czynienia z kolumnami brzmieniowo normalnymi, w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, że kiedy po dwóch tygodniach, gdy już 4306 i 4307 dawno u nas nie było, dystrybutor przedstawił propozycję dostarczenia Elsto Classic do testu. Odłożyłem na bok poprzednie założenie, bowiem zdałem sobie sprawę, że bezpośrednie porównanie nie jest tutaj koniecznie. Elsto Classic to zupełnie inna kategoria, inna klasa, inna liga, a ich związek z 4306-4307 jest znacznie mniejszy niż to, na co wskazuje stylistyka techniczna i estetyczna. Ponadto przyznaję, na tę decyzję miała trochę wpływ polityka, ale chyba przyznacie, że uczciwa. Wyniki testu poprzednich monitorów są kontrowersyjne, nie pisze im laurki, zwłaszcza dla modelu 4307. Natomiast Elsto Classic zasługują na same pochwały, więc obronimy wszystkie pozycje. Zachowamy rzetelność i dobre relacje z dystrybutorem. W ogóle dziękuję za szczerość. W prasie audio bardzo rzadko w ogóle czytamy negatywne testy. Tutaj myślę, że dobrze zostało to wyjaśnione, po prostu trzeba zachować dobre relacje z dystrybutorami i producentami sprzętu. Ale no ja tak naprawdę nie rozumiem, po co woalować to wszystko. No PR, co zrobić? Jednak wolę czasami przeczytać krytyczną opinię, krytyczną recenzję sprzętu niż same właśnie takie laury. O czym będziemy jeszcze mówić, bo też taką jedną recenzję wybrałem, do której jestem nastawiony raczej sceptycznie. Może nie sam recenzent był, ale no ja mi się nie podoba trochę podejście, które tam producent akurat przedstawia. No ale o tym będzie zaraz. Elsto Classic spotkały się już przypadkiem z zupełnie innymi kolumnami, które przyjechały do nas w tym samym czasie. Są na samym Elekta Amator 3. Mówiliśmy o nich w poprzedniej edycji. Mimo, że dzieli je ponad dwukrotna różnica cen, tym razem pozwoliłem sobie na pewną dezynwolturę. Trudne słowo. A więc podzielenie się spostrzeżeniami z tej niezaplanowanej konfrontacji. Ja sam mogłem jej już uniknąć. Przepraszam, nie mogłem jej już uniknąć. Słuchałem obydwu modeli tego samego dnia. Niektórzy mogą uznać to za obrazę sztuki i metodologii testowania, inni wręcz przeciwnie. Niektórzy zdziwią się przy okazji, że każdej z tych kolumn nie słuchałem w jakiejś pustelni tygodniami. Na 10 różnych systemach mogę tylko uspokoić, że wszystkie kolumny były wygrzane. Wygrzanie akurat w przypadku kolumn jest dosyć istotne, bo te membrany pracują. Zarówno Elsto Classic, jak i Elekta Amator 3 nie są propozycjami dla audiofilów, którzy braliby pod uwagę tylko jakość dźwięku. O ile jednak wysublimowane styli luksus Sonusów dla 99% zainteresowanych okaże się zachętą, czy wręcz walorami, za które gotowi są słono dopłacić, to w przypadku Elsto Classic, chociaż nikt nie przejdzie obok ich wyglądu obojętnie, może być różnie. Dla jednych taki widok będzie premią, dla innych problemem. W takim ujęciu łatwiej dać pewną taryfę ulgową Sonusowi, ale nie JBL-owi. Elekta Amator 3 nie muszą grać lepiej od innych kolumn za 44 tysiące złotych, bo tyle kosztują. Z podstawkami mogą grać nawet słabiej, a i tak znajdą nabywców. Natomiast Elsto Classic powinny dorównywać kolumnom swojej klasy cenowej, jeśli nie mają być tylko ciekawostką, lecz zostać wybrane i kupione przez klientów dostatecznie licznych, aby pomysł się opłacił. Tutaj w ogóle dosyć obszerny fragment sobie zaznaczyłem, nie wiem, czy tego trochę nie skrócę. Może przejdźmy już do brzmienia i podsumowania. Swobodna naturalność całego przekazu jest bardziej przekonująca niż plastyczność i dynamiczność. Elsto Classic nie wnoszą ani romantycznych klimatów, ani zapewniają jubilerskiej precyzji. Nie są ciepłe, ani pedantyczne. Nie skupiają naszej uwagi na smaczkach. Porywają w strumień muzyki. Nad walorami średnich i wysokich tonów nie będę się więc rozpływał. Zapewniam jednak, że nic im nie dolega, a ewentualne niedociągnięcia pozostają w zakresie audiofilskich kaprysów. Odważę się nawet na przypuszczenie, że to w ogóle nie są kolumny dla audiofila, ale dla konsumenta muzyki, za to każdej muzyki. I myślę, że to jest coś, co jest bardzo ważne i co łączy właśnie wiele takich kolumn vintage'owych. Po prostu przyjemnie się słucha muzyki, no nie jest to takie analityczne granie, takie właśnie, gdzie skupiasz się na różnych częstotliwościach i tak dalej, ale po prostu pełne, duże brzmienie. I podsumowanie. 4306 są fajne, 4307 są dziwne. Elsto Classic są super. Wszystkie są wyjątkowe. Cena 18 800 zł. Dosyć, myślę, że jest to wysoka półka, ale to nie jest jeszcze ten high-end. Dosyć drogie głośniki za, no cóż, za legendę. legenda się płaci, prawda? Przejdźmy do magazynu Hi-Fi Muzyka. Tym razem nie będę czytał wstępniaka. Tutaj sobie pozaznaczałem mimo wszystko wstępniak pana Macieja Stryjeckiego, ale po prostu stwierdziłem, że no jest on zbyt taki ogólny i tym razem, żeby jakby uwinąć się troszkę szybciej, no nie będę go czytał. Nic mu nie dolega, spokojnie. To po prostu taki styl pana Macieja. Przejdźmy za to do high-endowych słuchawek. Myślę, że ten widok kojarzycie mniej więcej, przynajmniej to logo, to jest logo Focala. Focal wykonał chyba najdroższe słuchawki, które są produkowane seryjnie, to jest Focal Utopia. To są otwarte słuchawki, za które musimy zapłacić 18 tysięcy złotych. Teraz natomiast prezentuję, to jest prawdopodobnie tutaj pierwsza recenzja pana Mariusza Zwolińskiego, w ogóle, która się okazuje, tych słuchawek Focale Stelia. To jest zamknięta konstrukcja, mniej więcej oparta na tych samych przetwornikach, z tego co pamiętam. I pan Mariusz pisze tak. W połowie 2016 roku Focal zaszokował audiofilski świat słuchawkami o nazwie Utopia. Już sama nazwa, nawiązująca do flagowej linii Kolumn, dawała przedsmak atrakcji, natomiast cena oscylująca wokół 18 tysięcy złotych lokowała je wśród najdroższych seryjnie produkowanych nauszników na ziemi. Na początku oczywiście pan Mariusz pisze o utopiach, ale myślę, że fragment o genezie tutaj warto przytoczyć. W ogóle bardzo podoba mi się, oprócz kolorystyki. Kolorystyka jest świetna, co zresztą wskazuje tytuł tego tekstu, Kawa i Koniak, ale to etui podróżne jest bardzo, bardzo fajne i bardzo dobrze dobrane okablowanie właśnie kolorystycznie. Także wszystko stylistycznie zostało bardzo ciekawie przemyślane. To jest na plus, nie wszystkie nauszniki są ładne. Może tak. Geneza. Twórcy Utopii byli świadomi faktu, że te słuchawki są obarczone pewną wadą genetyczną, wynikającą z otwartej konstrukcji. Najczęściej słuchamy muzyki przez nauszniki wtedy, gdy nie możemy tego robić przez kolumny. Audiofilskie konstrukcje otwarte oferują nierzadko świetne brzmienie, ale tylko wtedy, kiedy korzystamy z nich w ciszy, na przykład w nocy. Zwykle jednak na drodze do błogostanu stają dźwięki dochodzące z telewizora, odgłosy codziennej krzątaniny domowników. W takim otoczeniu nawet najlepsze otwarte nauszniki stają się źródłem frustracji. Projektanci Utopii wzięli pod uwagę owe niedogodności i postanowili opracować wysokiej klasy słuchawki zamknięte, będące odpowiednikiem flagowców. Wbrew pozorom jest to trudny temat. Zgadzam się, jest to trudny temat. Słuchawki zamknięte przede wszystkim muszą ściśle przylegać do głowy, a co za tym idzie, no nie mogą być niewygodne, czyli te pianki, które są, muszą być wykonane z dobrego materiału, elastyczne. Ja na przykład nie lubię jakiejś tam skóry, nawet sztucznej skóry to szczególnie, dlatego że ucho potrafi się w czymś takim pocić. No jest to konstrukcyjne wyzwanie. Dalej w dalszej części tego tekstu o oprawie wizualnej autor pisze tak. Zazwyczaj najważniejsze jest pierwsze wrażenie, a to w przypadku Stelli po prostu obezwładnia. Choć żadne zdjęcie nie odda ich urody, od razu można rozpoznać francuskie wzornictwo. Nie jest to pseudobarok ani ostentacyjny luksus, ale wysmakowany dobór faktur, kształtów i kolorów. Strona wizualna była tu równie ważna, co właściwości brzmieniowe. Przejdźmy dalej do budowy. Najnowsze Focale są najpiękniejszymi słuchawkami, jakie kiedykolwiek widziałem. Wszystkie ociekające złotem Finale czy Sonus Fabery wyglądają przy nich jak bazarowe kiecki przy kreacji Diora. Osoby odpowiedzialne za stronę wizualną postanowiły zawrzeć w Stellach kwintesencję funkcjonalności właśnie poprzez kształt futerału oraz dobór barw słuchawek i akcesoriów. Obudowy przetworników wykonano z tworzywa sztucznego, którego skład pozostaje tajemnicą Focala, Wykończenie to wysokiej jakości sztuczna skóra. Przed zarysowaniami chroni aluminiowa siateczka z wytłoczonymi otworami o różnej średnicy, mogącymi wywoływać skojarzenie z Ultrasound Edition 15. W przypadku otwartych niemieckich słuchawek zróżnicowane otwory odgrywały jednak istotną rolę w kształtowaniu brzmienia. W Stellach zaś służą wyłącznie do ozdoby. Czyli mamy tutaj sztuczną skórę, no tak jak powiedziałem, ja nie jestem fanem tego materiału. Mam słuchawki, które mają pady welurowe. Zdecydowanie bardzo wygodne przy wielogodzinnych odsłuchach, ale to nie znaczy, że te Focale będą jakieś gorsze. No skórze nierówna, nawet sztuczna skóra. Niemniej dla mnie jest to pewien problem. No ale na pewno jakiś fanów taka konstrukcja znajdzie. Co ciekawe, mamy tutaj właśnie berylową membranę. Beryl jest bardzo ciekawym materiałem, z którego robi się właśnie głośniki, przetworniki, ale o tym też pisze autor tego tekstu. Dlatego tutaj przeczytam kolejny fragment. Na papierze beryl jest idealnym materiałem na membrany, znacznie lżejszym od tytanu i twardszym od szkła. Jednak na drodze do szczęścia Hi-Fi stoi jego niewielka dostępność oraz trudny i żmudny proces uzyskiwania czystego metalu. A z takiego właśnie zbudowane są fokalowe przetworniki. Jeśli dodać do tego cenę kilkadziesiąt razy wyższą od złota, to wysokie ceny kolumn i słuchawek wykorzystujących berylowe kopułki przestają dziwić. Kiedy problemy natury technicznej zostaną pokonane, wystarczy się uporać z silną toksycznością oparów berylu i można wstąpić do najbardziej elitarnego klubu w świecie hi-fi.
No właśnie, a biorąc pod uwagę to, że te berylowe przetworniki mamy koło ucha, no to myślę, że ten proces neutralizacji tych oparów musi być dosyć skuteczny, inaczej słuchawki nie otrzymałyby różnych certyfikatów bezpieczeństwa. W ogóle tutaj zwróćcie uwagę na opakowanie, w którym dostajemy kable i same kable, które otrzymujemy. Dostajemy przewód z stykiem XLR, ale nie przewidziano symetrycznej przejściówki. Klasyczne, tutaj jest napisane dla odważnych, którzy zabiorą stelle w teren, kabelek z małym jackiem i do wzmacniaczy biurkowych ten sam przewód, tyle że z nakręcaną przejściówką 6,35 mm, czyli tak zwanym dużym jackiem. Impedancja Utopii wynosi 80 ohmów, co jest wartością odpowiednią dla sprzętu stacjonarnego. Jednak w przypadku przenośnych odtwarzaczy działa niczym zaciągnięty hamulec ręczny. W stellach zmniejszono wysokość cewki z 5 do 4 mm, co wpłynęło na obniżenie impedancji do 35 ohmów, czyli poziomu akceptowalnego przez sprzęt mobilny. I choć konstruowanie berylowych przetworników jest najeżdżone przeszkodami, to największe problemy w czasie prac nad stellami czyhały po drugiej stronie membran. Używanie tych samych przetworników w konstrukcjach otwartych i zamkniętych przypomina słuchanie tych samych kolumn w małym i dużym pokoju. Wiadomo, że tylko w jednym z nich zagrają poprawnie. W słuchawkach zamkniętych będą to duże kolumny w małym pokoju, co od razu rodzi długą listę problemów. Część z nich rozwiązano poprzez przeprojektowanie przetwornika. Z pozostałymi poradzono sobie dzięki unikalnej konstrukcji muszli zamykającej głośniki. Wewnętrzne strony muszli zostały ukształtowane na podobieństwo gęstych dyfuzorów. Dzięki temu pochłaniają energię za membraną i rozpraszają fale stojące. Poza tym znacząco usztywniają obudowy. Za osiami przetworników umieszczono jeszcze plastry z przejrzystej pianki IWA, absorbujące nadmiar wysokich tonów. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Tak jak tutaj autor wspomina, problemem mogą być fale stojące. Użytkowanie. Pomimo niemałej masy, stelle oferują bajeczny komfort użytkowania. Po kilku godzinach słuchania odczuwałem ich obecność na głowie tak, jakbym zamiast 40-dekowego hełmofonu nosił lekką konstrukcję przenośną. Poza tym, co godne podkreślenia, słuchawki nie powodowały pocenia się uszu. Wrażenie odsłuchowe. Jeżeli na podstawie opisu technicznego spodziewaliście się szybkości i przenikliwości, to nic z tego. No ja się nie spodziewałem takich rzeczy. Owszem, zamknięte fokale były mistrzami w swojej dziedzinie, ale nie była to laboratoryjna sterylność brzmienia. Ich prawdziwą naturą jest muzykalność. W muzyce klasycznej w uszy rzuciła się gładkość. Zamiast szpileczek stelle sączyły złocisty balsam. Chłonąłem kolejne nagrania, a dźwięki dostarczały niemal fizycznej przyjemności. Scena nie została zwyczajowo podzielona na lewy i prawy kanał z dodatkowymi dźwiękami dochodzącymi z przodu i tyłu. Włożenie na głowę francuskich słuchawek przypominało nasunięcie dużej sfery, wyłożonej od wewnątrz głośnikami z przodu, z tyłu, po bokach i na górze. W czasie odtwarzania dużych form orkiestrowych autentycznie lądowałem wśród muzyków. Przed sobą miałem solistów, po bokach instrumenty, a za plecami na lekkim podwyższeniu chór. Z podziałem na głosy męskie i żeńskie, w dodatku dzięki znakomitej separacji instrumentów w odległości między wykonawcami zostały wyraźnie zróżnicowane Bardzo obrazowe. Bardzo obrazowe. Można z tego wnioskować, że po prostu mają dobrą scenę, czyli dobrą zgodność tam fazową. Dalej czytamy tak, pozostając w sferze brzmienia. Mocny, głęboki i pewnie prowadzony bas budował opokę, na której wielobarwne skrzydła rozpościerała średnica. Wyjątkowość berylowego przetwornika przejawiała się tu nie w laserowej szybkości i jeździe bez trzymanki, lecz w fantastycznej, idealnie naturalnej barwie ludzkich głosów. Wszyscy śpiewacy byli tak realni, że chyba nawet realizatorzy nagrań nie doświadczali tego na swoim sprzęcie. Głosy były czyste, rzeźkie i bardzo bliskie obecności na żywo. Obraz dopełniały lekko rozświetlone wysokie tony. Nie atakowały tyralierą alikwotów, lecz delikatnie trącały najczulsze struny organizmu, odpowiedzialne za wywoływanie dreszczy. W dodatku, by doświadczyć tych doznań, nie musiałem słuchać głośno. Już przy normalnych poziomach większość informacji była czytelna. No, pan autor ma taki styl bardzo obrazowy, ale podoba mi się ten opis. poetycki, ale ciągle konkretny. A przechodząc do konkluzji, Focale Stella to piękny przedmiot, oferujący równie piękne brzmienie, idealny do relaksu przy ulubionych nagraniach. Właścicielowi do pełni szczęścia potrzebna będzie tylko filiżanka mocnej kawy, odrobina bursztynowego destylatu i ukochana muzyka, choć przy dwóch pierwszych bym się upierał. Bardzo fajna recenzja, 13 tysięcy złotych za takie high-endowe słuchawki, no jest to zdecydowanie dużo. Zdecydowanie dużo, ale myślę, że dosyć dużo akcesoriów dostajemy. Nie słyszałem fokali tego pokroju. Myślę, że w ogóle słuchawek takich high-endowych też nie miałem okazji słuchać. Jestem bardzo ciekawy po prostu, jak takie słuchawki mogą brzmieć. Przejdźmy dalej do wzmacniacza końcówki mocy, no wzmacniacza zintegrowanego Lavardin ISX Reference. Bardzo ładny kolor. To jest w ogóle kolor jakiś limitowany. Red Edition, właśnie Red Edition tego wzmacniacza. Bez dopłaty można coś takiego zamówić od producenta. W ogóle myślę, że ciekawie by się to prezentowało z na przykład białym sprzętem. Wybrałem to ze względu na wygląd po prostu. Ale tak jak mówiłem, nie bardzo podoba mi się no taka polityka tego producenta, co tutaj przedstawił pan Janusz Michalski, który to recenzował ten wzmacniacz. I pisze on tak. Kto ocenia wzmacniacze według masy, poszuka raczej gdzie indziej. Kto uchem, przyniesie Lavardina do domu i długo się z nim nie rozstanie. Żona nie pozwoli, bo jest ładny, a i nabywca nie będę się kwapił, bo mimo niepozornych gabarytów urządzenie coś w sobie ma. I tak już od przeszło dwóch dekad niektórzy nadal kręcą nosem, bo ani to super mocne, ani potężnie zbudowane, ale wielu tych, którzy decydują się na odsłuch, Lavardin przekonuje niewymuszonym i naturalnym dźwiękiem. Podstawowym założeniem w przypadku Lavardina jest eliminacja zniekształceń pamięciowych, memory distortion. Producenci audio mają niestety właśnie to do siebie, to jest to, co mówiłem, że czasami używają trudnych określeń albo właśnie takich problemów, które faktycznie występują, ale no czy są jakieś kluczowe, no to jest linia marketingowa marki i tutaj widocznie Lavardin postawił na eliminację zniekształceń pamięciowych. I dalej autor pisze tak. Te eliminacje są problemem wszystkich układów półprzewodnikowych. Elektrony pozostawiają bowiem ślad niemierzalny, tradycyjnymi metodami, ale degradujący sygnał akustyczny, głównie poprzez pojawienie się niepożądanej szorstkości dźwięku. Premierę modelu IT poprzedziło 8 lat badań nad likwidacją wspomnianego efektu. Następnie Francuzi z dumą zakomunikowali audiofilskiemu światu, że odkryli tajemnicę muzykalności lamp elektronowych i przenieśli ją do układu tranzystorowego. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza nie dokonano ważniejszego odkrycia w dziedzinie audio, czytamy w materiałach marketingowych. Wow, prawda? Jakie to są odważne słowa. Ten problem wydaje się być trochę absurdalny, tak? No szorstkość w brzmieniu i tak dalej. Nie podoba mi się opis tego. A jeśli chodzi o przeniesienie muzykalności lamp elektronowych, to tak naprawdę to nie jest jakaś tajemnica, co stoi za tą muzykalnością. To są po prostu harmoniczne, które wprowadzają lampy. No i też sposób przetwarzania dźwięku, czyli przy sterowaniu sygnału. No to nie jest clipping taki, jak mogliście słyszeć we wczorajszym moim wystąpieniu, tylko bardzo ładny, ciepły, delikatny przester. Tak jak wprowadzamy lampy w przester, to właśnie ona będzie delikatnie, ciepło brzmiała. Pojedyncze terminale głośnikowe ulokowano bardzo blisko siebie. Podłączenie gołych przewodów może się okazać kłopotliwe. Plastikowe nakrętki nie sprawiają wrażenia, że mamy do czynienia ze sprzętem klasy high-end. Standardowo ISX jest wyposażony w 4 liniowe wejścia RCA, pozłacane i solidnie. Zaślepione otwory służą do montażu opcjonalnego wyjścia magnetofonowego. Tak, wyjścia magnetofonowego. Opcją jest również przedwzmacniacz korekcyjny MM, za który trzeba dopłacić 2190 zł. Lavardin twierdzi, że włączenie modułu gramofonowego od razu w obwód wzmacniacza zapewnia efekt lepszy niż jakiekolwiek urządzenie zewnętrzne. No i właśnie to są takie twierdzenia. No my twierdzimy, my mówimy, że tak będzie lepiej i tak dalej. No wydaje mi się, że niekoniecznie, bo to jest takie deprecjonowanie pracy innych ludzi. Nie można mówić, że coś jest lepsze, najlepsze. Przynajmniej ja tak uważam. Przynajmniej nie powinno się używać tak mocnych słów, że coś jest naj. Oczywiście może to być rozwiązanie bardziej korzystne według z punktu widzenia tego konstruktora, no ale czy najlepsze? To jest bardzo mocne i tak jak mówię, dlatego mi się trochę nie podoba polityka wizerunkowa tej firmy. I tutaj dalej czytamy tak. Producent przekonuje o wyjątkowości układu zdalnego sterowania, którego działanie w żaden sposób nie zakłóca pracy wzmacniacza. Sam pilot jest najprostszy, jaki można sobie wyobrazić. Pilota możecie zobaczyć tutaj. Ciekawy, prosty. Te piloty do urządzeń HiFi są dziwne. Gryfon też ma taki bardzo interesujący, bodajże w modelu Diablo. Pilot są bardzo ekstrawaganckie czasami. Gdzie to ja byłem? Stalowa blacha została powyginana i przykryta płatem aluminium. Przepraszam. W nim osadzono dwa duże przyciski do regulacji głośności i to już całe wyposażenie. Sterownik dobrze leży w dłoni, ale ostre krawędzie aluminium nie gwarantują bezpiecznego użytkowania. Chowałbym go przed dziećmi. Konfiguracja. Lavardina ASX słuchałem z monitorami Hardbeth SHL15+, 30th Anniversary. Wybrałem hardbety, bo są nominalnie 8-ohmowe, a z tyłu wzmacniacza przy terminalach znajduje się naklejka z informacją, że tylko takie akceptuje. Powiedzmy łagodniej, że nie tylko takie akceptuje, ale preferuje. Poza tym w audiofilskich kręgach przejawia się opinia, że Lavardin dobrze się sprawdza właśnie w konfiguracji z Hardbethem. Źródłem dźwięku był Marantz SA10 do odtwarzania plików z laptopa MacBook Pro służył program JRiver Media Center 24. No w każdym razie dalej producent pisze nawet o tym, jakich kabli użył. Podziwiam. Synergia. Praktyka potwierdza obiegową opinię. Od początku słuchania było dla mnie jasne, że symbioza to zbyt słabe określenie współpracy Lavardina i Hardbetha. One współdziałają tak, jakby były projektowane przy sąsiednich stołach przez inżynierów bliźniaków, a przecież w rzeczywistości obie firmy dzieli kanał La Manche. Pardon. English Channel. A także odmienne podejście do filozofii projektowania. Hardbeth wyrastał z tradycji BBC, Lavardin stawia na nowoczesność. Obie firmy łączy natomiast głęboka znajomość problematyki, reprodukcji dźwięku oraz przekonanie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wrażenia odsłuchowe. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym tekście. I tutaj zaznaczyłem sobie dużo fragmentów. Chór pod dyrekcją Masakiego Suzuki zabrzmiał z uniesieniem, a partie sopranów i basów pięknie się uzupełniały. Kto przewiduje, że przy tej precyzji szczegółów i jaskrawości barw wzmacniacza muzyka utraci słodycz żeńskich głosów, będzie w błędzie. Szczególnie ujęli mnie Rachel Nicholas, sopran, i Robin Blaze, kontratenor, śpiewający 7-minutową arię Ich will nach dem Himmel zu, z akompaniamentem organów szefa zespołu. Echo rozchodzących się w przestrzeni głosów solistów wzmacniało wrażenie ich żywej obecności, czy też naszego udziału w tym cudownym koncercie. Wszystko zależy od wyobraźni słuchacza i jego zdolności wirtualnej alokacji. Z pewnością Lavardin tę zdolność wspomaga. Można by pomyśleć, że jest to taki opis bardzo podobny do poprzedniego tekstu jeszcze z magazynu audio. No ale im dalej w las, tym robi się ciekawiej. Francuski wzmacniacz lubuje się w eksponowaniu detali, muśnień strun czy ledwo wydmuchiwanego powietrza. A kiedy kompozytor zdecyduje, że włosy mają nastanąć dęba, to daje o sobie znać z mocą nieznoszącą sprzeciwu. Jak forte, to od razu skok adrenaliny, emocje i gęsia skórka. Nikt nie pozostaje obojętny. Nagranie kantaty Carmina Burana, Karla Orfa przez orkiestrę i chóry niemieckiego radia MDR pod kierunkiem Christiana Havariego. Przepraszam, jeśli pomyliłem nazwisko, znam dobrze, bo to moja ulubiona interpretacja. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to czytelniejszy tekst łaciński, którego nie rozumiem, a teraz usłyszałem poszczególne wyrazy. Faktura muzyki została przy tym wygładzona, jakbym głaskał jedwabną tkaninę z nadrukowanym pejzażem, na którym widać perspektywę głębi i niezliczone szczegóły. No właśnie, szczegół. Diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Autor twierdzi, że usłyszał, może nie zrozumiał, ale usłyszał wyraźniej tekst. No to jest bardzo ciekawa cecha wzmacniacza, o czymś takim jeszcze nie słyszałem. Starannie zarejestrowane bluesy wydane na samplerze SACD Audio Questa zyskały rytmiczność zachęcającą do przytupywania. Mam nadzieję, że przytupywał pan na i, proszę pana. Gitary elektryczne, harmonika ustna i organy Hammonda promieniowały analogowym ciepłem, co najdziwniejsze głosy Terego Evansa, Daga McLeoda, czy wreszcie wspaniałego Mighty Sama McClaina przemawiały do mnie mocniej i wyraźniej niż zwykle. Efekt poprawy czytelności śpiewanego tekstu znów się powtórzył, co uznaję za jedną z ważniejszych cech Lavardina. Co o tym sądzicie? Że wzmacniacz jakby poprawiał czytelność śpiewanego tekstu. To mnie naprawdę uwiodło. W ogóle tutaj nie wspomniałem, to jest oczywiście wzmacniacz klasy D, czyli również cyfrowy. Może podsumujmy już. Na koniec do Marantza SA10 powędrowało Kind of Blue Milesa Davisa, to też jest bardzo ciekawe. W japońskiej edycji BS-CD2 te płyty ze względu na technologię tłoczenia są dokładniejsze i zawierają więcej informacji o nagraniu. Wow. Na wrażenia złożyły się więc cechy krążka i wzmacniacza. Efekt album sprzed 60 lat brzmi, jakby został nagrany współcześnie. To nie jest przesada, a kto nie wierzy, niech sam się przekona. Każdy instrument zyskał na czytelności, a jego lokalizacja w przestrzeni studia została dokładnie określona. Trąbka z tłumikiem brzmi ostro, jak powinna, a bez tłumika łagodnie, zachwycając pełną paletą barw. Słychać, jak Davis, Coltrane i Adderley momentami przybliżają się do mikrofonów lub oddalają od nich. Z pewnością były to nieznaczne ruchy, a jednak usłyszałem to i to bodaj po raz pierwszy, a znam ten album najlepiej ze wszystkich, jakie stoją na półce. Żeby być sprawiedliwym, wydana na złocie wersja Legacy ma łagodniejsze brzmienie i mniej detali, ale jest to inny, wcześniejszy mastering. Sporo tych komplementów, ale czy Lavardin ma jakiś minus, poza ceną, która mogłaby być przystępniejsza? Bywa za dokładny, ale można się te cechy łatwo załagodzić miedzianym okablowaniem. Srebrne odradzam. Bywa złośliwy wobec niechlujnych realizatorów, którzy zostawili w nagraniach brudy. Z nim na pewno je usłyszymy. Konkluzja. Jeśli stawiacie brzmienie na pierwszym miejscu, trudno będzie znaleźć alternatywę i nie kosztującą fortuny. Kupić i rozejrzeć się za ośmiomowymi kolumnami. Wzmacniacz kosztuje 16 490 zł. Za pilota, pamiętacie? Gięta blacha, dwa przyciski. Musimy dać 1190 zł. Za moduł Fono 2190 zł. Drogi pilot. Tyle powiem. Na koniec zostawiłem sobie jeszcze końcówkę mocy Gryfona. To jest duńska firma. Bardzo mi się podoba design. Piękna bestia. Gryfon Anti-Leon Evo Stereo. Bardzo potężna końcówka mocy. W klasie A pracująca. Bardzo ładny design. Myślę, że no jest to topowy high-end. Jak się coś takiego kupi, to już nic więcej nie trzeba. Trzeba przyznać, że czegoś takiego oko ludzkie wcześniej nie widziało. To w ogóle autor zaczyna od poprzedniej edycji tego wzmacniacza, dlatego no, kto kojarzy tę konstrukcję, wie, że ona jest na rynku już od mniej więcej 30 lat. Natomiast to jest jakby ulepszona edycja. Stąd też taki wstęp. Trzeba przyznać, że czegoś takiego oko ludzkie nie widziało. Gigantyczny kloc z czarnego aluminium, dwa masywne trafa, prawdziwe dual mono, a w dodatku całkowicie zbalansowany układ, do którego można było podpiąć wyłącznie symetryczne przewody sygnałowe. No i klucz programu. 100 W w czystej klasie A. Budowa. O tym, że nie oszczędzało na materiałach, przekonamy się już, gdy spróbujemy sięgnąć duńskiego behemota ze skrzyni. Szybko stwierdzimy, że bez pomocy sąsiada nie damy rady. Sam wzmacniacz to jedyne 84 kWh. W pudle 110 kg. Pozostałe parametry budzą jeszcze większy respekt. Dwa gigantyczne transformatory toroidalne, po 1,5 kW każdy, 20 bipolarnych tranzystorów na kanał, bateria kondensatorów o pojemności 670 tysięcy mikrofaradów i 150 W w czystej klasie A na kanał. Mało? Moc się podwaja przy spadku obciążenia o połowę, by przy jednym omie sięgnąć 1200 W. Nie w impulsie, w trybie ciągłym. Anti-Leon wytrzyma nawet spadek do 0,5 Oma. Znakomita większość wzmacniaczy na świecie uznałaby tę wartość za zwarcie i w najlepszym razie uruchomiła zabezpieczenia, a Gryfon w tak ekstremalnych warunkach odda chwilowo do 5 kW. To się nazywa moc. Transformatory wzmacniaczy Gryfona są zawsze przewymiarowane i świetnie wytłumione, a pojemności filtrujące gigantyczne. Takie podejście szybko zaprocentowało, tak jak przeciętnemu wielbicielowi motoryzacji hasło Volvo kojarzy się z bezpieczeństwem, tak na hasło Gryfon audiofile odpowiadają zwykle dynamika. W przypadku opisów dobrze zaprojektowanych wzmacniaczy dual mono pada zwykle oklepany frazes. Gdyby przekroić urządzenie na pół, otrzymalibyśmy dwie identyczne połówki. Idealną symetrię zaburza jedynie pojedyncze gniazdo zasilania. W przypadku Anti-Leona Evo symetrii nie zaburza nic, ponieważ gniazda zasilania są dwa, po jednym na kanał. No to jest ciekawe rozwiązanie, ale widziałem coś takiego nawet w w przedwzmacniaczu. Co mnie bardziej dziwi, tutaj w końcówce mocy jeszcze to... O, widzę, że się akumulator wyczerpał. No to chyba musimy skończyć. W takim razie, dobrze, przyciski wyboru biasu, cuda na kiju, no po prostu napędzi to wszystko, świetnie brzmi, kawał kloca, wrażenie odsłuchowe, wspaniała konkluzja. I tak od ściany do ściany Antillion Ivo raz będzie wydawać groźne pomruki, miażdżyć basem i orać dynamiką w roku, by w następnej chwili przedzierzgnąć się w romantycznego barda lub czarować subtelnościami kobiecej wokalistyki. W zasadzie nic nie ma się czemu dziwić. Ten wzmacniacz potrafi wszystko. Koszt 30 900 zł. Ja Państwu w takim razie dziękuję za uwagę. Przepraszam za wyczerpany akumulator. To musi być uszkodzona bateria, bo zazwyczaj tę godzinę wytrzymywała, albo się po prostu tak rozgadałem, co też jest możliwe. Także dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność. Przypominam, jest to czerwcowy przegląd prasy audio. Widzimy się już w przyszłym miesiącu na facebookowym kanale Ton Składowy, gdzie możecie brać udział w transmisji na żywo i tutaj również komentować, zadawać pytania i brać udział w dyskusji na temat sprzętu. Ja Wam dziękuję, żegnam się z Wami i do zobaczenia za miesiąc. Dzięki za dźwięki, cześć.